Rozdział 15. Robert Diabeł. Przedstawienie w operze stanowiło tym lepszą wymówkę, iż wieczorem miała się tam odbyć uroczystość Akademii Muzycznej. Lavoisier po długiej chorobie miał znów śpiewać rolę Bertrama, a występ modnego maestra ściągnął, jak zwykle, śmietankę towarzystwa paryskiego. Morcerf, jak większość bogatych młodzieńców, miał swój fotel na parterze, prawo wstępu do loży lwów, a ponadto mógł zawsze poprosić o miejsce w loży któregoś ze znajomych. Fotel Chateau Renauda sąsiadował z fotelem Morcerfa. Bichamp jako dziennikarz był królem sali i mógł zasiąść, gdzie mu się podobało. Lucian Debray dysponował tego wieczoru lożą ministra. Ofiarował ją hrabiemu de Morcerf, ale że Mercedes odmówiła, Morcerf przesłał kartę wstępu Danglarsowi, zapowiadając, iż jeśli jego panie przyjmą lożę, odwiedzi je pod koniec spektaklu. Baronowa i jej córka nie odmówiły, oczywiście nikt nie jest bardziej łasy na darmową lożę niż milioner. Ale Danglars oświadczył, iż godność i przekonania polityczne deputowanego opozycji wzbraniają mu pokazywać się w loży ministra. Jakoż baronowa napisała do Luciana Debray, aby wstąpił po nią, nie mogła bowiem sama pojechać z Eugenią do opery. Gdyby obie panie zasiadły w loży same, uznano by to za krok bardzo niestosowny, ale nikt nie widział w tym nic złego, że panna Danglars udawała się do opery z matką i jej kochankiem. Trzeba brać ludzi takimi, jakimi są. Kurtyna podniosła się przed salą, jak zwykle pustą w połowie. Elegancki świat Paryża ma przeróżne obyczaje. Z reguły na przykład spóźnia się do teatru. Dlatego ci, którzy przybyli na czas, nie słuchają sztuki i nie patrzą na scenę, ale na spóźnionych widzów, a słychać tylko trzaskanie drzwi i szmer pogawędek. Patrz, patrz! Ozwał się nagle Albert, kiedy otworzyły się drzwi którejś loży bocznej pierwszego rzędu. Hrabina G. A cóż to za jedna? Spytał Chateau Renaud. Tego pytania, mój baronie, ci nie daruję. Nie wiesz, kto to jest hrabina G? A prawda, to ta śliczna Wenecjanka. Jakbyś zgadł. W tym momencie hrabina G spostrzegła Alberta. Wymienili ukłony i uśmiechy. To wy się znacie? Rzekł Chateau Renaud. Tak, Franc przedstawił mnie jej w Rzymie. A nie wyświadczyłbyś mi podobnej przysługi w Paryżu? Z przyjemnością. Pst. Próbował ich ktoś uciszyć. Gawędzili dalej, nie przejmując się, że ktoś na parterze chciałby posłuchać muzyki. Była na wyścigach na polu marsowym, powiedział Chateau Renaud. Dziś? Tak, a rzeczywiście, to dziś były wyścigi. Postawiłeś coś? Nie warto mówić 50 ludwików. A który koń wygrał? Nautilus. Właśnie na niego postawiłem. Ale przecież były 3 biegi. Tak, o nagrodę Jockey Clubu. Puchar złoty. Wydarzyło się nawet coś osobliwego. No cóż tam znowu? Cicho! Zniecierpliwił się ktoś. No cóż tam znowu? Powtórzył Albert. Koń i jockey nikomu nieznani wygrali ten bieg. Co takiego? No mówię ci. Nikt nie zwrócił uwagi na konia wpisanego pod imieniem Wampa i na jockeya noszącego pseudonim Hiob, gdy nagle wysunął się na czoło wspaniały kasztan, a na nim jockey nie większy od pięści. Choćbyś mu wsadził w kieszenie 20 funtów ołowiu i tak wziąłby o 3 długości Ariela i Barbara, które biegły z nim razem. I nie wiadomo, czy to był koń, czy jockey? Nie. Powiadasz, że koń nazywał się Wampa. No, to jestem górą, wiem, czyj to był koń.
Cicho tam!
Krzyknął ktoś po raz trzeci z parteru. Nastąpiło poruszenie tak wielkie, iż młodzieńcy zorientowali się, że to do nich się zwracano. Rozglądali się przez chwilę, szukając tego, kto pozwolił sobie wobec nich na tę rzekomą impertynencję, ale że nikt nie zwrócił im ponownie uwagi, skierowali wzrok na scenę. W tejże chwili otwarto lożę ministra. Pani Danglars, jej córka i Lucian Debray zajęli miejsca. A, ozwał się Chateau Renaud. Przyszły twoje znajome, czemuż u diabła patrzysz na prawo, szukają cię. Albert obrócił się i wzrok jego spotkał się ze wzrokiem baronowej Danglars. Poruszyła lekko wachlarzem na znak powitania. Czarne i wielkie oczy pani Eugenii ledwie raczyły zniżyć się ku przednim rzędom parteru. Doprawdy nie rozumiem, mój drogi, ozwał się Chateau Renaud. Pominąwszy mezalians, bo nie dbasz o to, nie rozumiem, co ty masz właściwie przeciw pannie Danglars, bo przecież ona jest bardzo piękna. Owszem, bardzo piękna, ale jeśli idzie o urodę, wolałbym obiekt mniej kanciasty, a bardziej kobiecy. Bo tej dzisiejszej młodzieży, odparł Chateau Renaud, który mając 30 lubił traktować Alberta z ojcowska, trudno dogodzić. Wyszukali ci, kochasiu, pannę zbudowaną jak Diana łowczyni, a ty jeszcze wybrzydzasz. A no właśnie, wolałbym Wenus milońską. Ta Diana łowczyni, przebywając ustawicznie wśród nimf, przeraża mnie trochę. Boję się, żeby nie obeszła się ze mną jak z Akteonem. Rzuciwszy okiem na pannę Eugenię, zrozumiemy stanowisko uczuciowe pana Alberta. Panna Danglars była urodziwa, ale, jak się wyraził Morcerf, za mało kobieca. Włosy jej czarne, o pięknym odcieniu, układały się w naturalne pukle. Ale z koafiury tej przezierał jakiś nieład, na który ręka daremnie usiłowała zaradzić. Wspaniałe czarne brwi nad czarnymi oczami miały tylko tę wadę, że marszczyły się czasem, nadając spojrzeniu stanowczość, która dziwiła u kobiet. Nos Eugenii cechowały dokładnie te same proporcje, jakie rzeźbiarz nadał nosowi Junony. Usta miała za szerokie, a białe ząbki podkreślały karmin warg na zbyt żywo odcinających się od śnieżnej karnacji. Na koniec pieprzyk w kąciku ust, prawie czarny i większy, niźli bywają zazwyczaj owe znamiona stanowiące kaprys natury, uwydatniał w tej fizjonomii ostrość, która nieco płoszyła Alberta, a zresztą cała postać Eugenii harmonizowała z rysami jej twarzy. Przypominała, jak powiedział Chateau Renaud, Dianę łowczynię, ale miała urodę bardziej męską i była bardziej muskularną. Edukacji, jaką otrzymała, można by postawić jeden zarzut. Odpowiadała ona wyglądowi Eugenii, była edukacją raczej męską. Panna Danglars mówiła paroma językami, komponowała wiersze i utwory muzyczne. Ale do muzyki miała zamiłowanie szczególne, a studiowała ją wespół z koleżanką jeszcze z pensji, dziewczyną ubogą, lecz jak zapewniano, obdarzoną talentem śpiewaczym, rokującym najświetniejszą przyszłość. Pewien znakomity kompozytor, kochający ową pannę, podobno niemal jak córkę, kształcił jej głos w przekonaniu, iż da on kiedyś uczennicy fortuny. Panna Danglars przyjmowała pannę Ludwikę d'Armilly, tak bowiem nazywała się młoda wirtuoska, u siebie w domu, lecz nie pokazywała się z nią nigdy publicznie, zważywszy, iż przyjaciółkę czekała kariera sceniczna. Z tym wszystkim, choć nie traktowano jej w domu bankiera na równi z innymi przyjaciółkami Eugenii, panna Ludwika miała tam pozycję wyższą niżli pozycja zwykłej nauczycielki. Ledwie pani Danglars usadowiła się w loży, kurtyna opadła, a po chwili pierwsze rzędy opustoszały prawie, gdyż długi, półgodzinny antrakt pozwalał na przechadzkę po foyer i na składanie wizyt. Morcerf i Chateau Renaud wyszli jedni z pierwszych. Pani Danglars zdawało się przez chwilę, iż Albert pośpieszył się tak bardzo, by złożyć jej uszanowanie. Nachyliła się do ucha córki, zapowiadając jego wizytę, lecz panna uśmiechnęła się tylko i potrząsnęła przecząco głową. W tymże momencie, jakby na dowód, iż Eugenia miała rację, Morcerf pojawił się w jednej z lóż bocznych pierwszego rzędu. Była to loża hrabiny G.
A witaj mi, panie podróżny. Rzekła hrabina, podając mu rękę serdecznie, jak staremu znajomemu. Bardzo miło, żeś mnie pan poznał, a zwłaszcza wyróżnił pierwszą tutaj wizytą.
Niech mi pani wierzy, że gdybym znał pani adres paryski, odwiedziłbym ją niezwłocznie zaraz po jej przybyciu. Ale niechże pani hrabina pozwoli, abym przedstawił jej barona de Chateau Renaud, mojego przyjaciela, a jednego z ostatnich potomków prawdziwej francuskiej szlachty. Powiedział mi, że była pani na wyścigach na polu marsowym.
Chateau Renaud skłonił się.
To był pan na wyścigach? Spytała żywo hrabina.
Tak, pani.
A nie wiesz pan, aby do kogo należał koń, który wziął nagrodę jockey klubu?
Nie, pani hrabino, i właśnie przed chwilą pytałem o to Alberta.
A czy pani hrabinie specjalnie na tym zależy? Zagadnął Albert.
Na czym?
Aby się dowiedzieć, kto był właścicielem konia.
Jak najbardziej.
Bo wyobraź pan sobie, czyżbyś pan wiedział?
Ale chciała mi pani coś powiedzieć. Powiedziała pani, wyobraź pan sobie.
A więc wyobraź pan sobie,
że ów prześliczny kasztan i mały, ładniutki dżokej w różowym kubraku obudzili we mnie od pierwszego wejrzenia tak gorącą sympatię, że ma prosiła Boga, aby wygrali, jakbym postawiła na nich pół swojego majątku. Toteż, kiedym ujrzała, jak dopadali mety, wyprzedziwszy o 3 długości swoich współzawodników, o mało nie oszalałam z radości i dałam im brawo. Imaginujcie sobie, panowie, moje zdumienie, kiedy w domu spotkałam na schodach owego różowego dżokeja. Myślałam, że zwycięzca wyścigu mieszka w tym samym domu, co ja, ale otworzywszy drzwi salonu, ujrzałam złoty puchar, którym nagrodzono tajemniczego konia i dżokeja. W pucharze był karteluszek i takie oto słowa. Dla hrabiny G. od lorda Radwina. Wszystko się zgadza, rzekł Albert. Jak to się zgadza, nie rozumiem. Był to lord Radwin we własnej osobie. Jaki znowu lord Radwin? No, nasz wampir z Teatru Argentina. Doprawdy to on jest w Paryżu? A jak? I pan go widujesz, bywacie u siebie? To mój serdeczny przyjaciel, a i Chateau Renaud miał zaszczyt go poznać. A z czegóż pan wnosisz, że to on wygrał? Koń nazywa się Wampa. No i cóż z tego? Nie przypomina sobie pani, jak nazywał się słynny bandyta, który mnie więził? A, rzeczywiście. A z którego rąk hrabia wyratował mnie cudownym sposobem. Tak, tak. Nazywał się Wampa, a więc nie ma tu żadnych wątpliwości. Ale czemuż przysłał ten puchar akurat mnie? Przede wszystkim dlatego, że jak się pani hrabina winna spodziewać, wiele mu o niej opowiadałem, a następnie był zachwycony, że spotkał rodaczkę, która okazała mu niejakie zainteresowanie. Spodziewam się, żeś nie powtórzył mu pan tego, cośmy o nim pletli. Tego bym nie przysiągł, bo skoro przesłał pani ów puchar jako lord Radwin, ależ to okropne, znienawidzi mnie śmiertelnie. Przecież nie zachował się jak wróg. No tak, widzi pani, to on jest w Paryżu. Jest. A jakież tu wywołał wrażenie? Mówiono o nim tydzień, ale potem była koronacja królowej angielskiej, ktoś ukradł diamenty pannie Mars, to i zmieniono temat rozmowy.